Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W duchu pokornej ufności i głębokiej wiary biskup Kazimierz Nycz przyjął nominację na arcybiskupa warszawskiego. Nowy metropolita będzie naszym gościem. Powiemy też o zakończeniu wielkopostnych rekolekcji w Watykanie. A jak w każdą sobotę, ojciec Adam Wąs przybliży nam świat islamu. Dziś powie o prawie szariatu. 3 marca wita Państwa Beata Zajączkowska. Magazyn rozpoczynamy fragmentem papieskiego rozważania wypowiedzianego w Licheniu w 1999 roku.
Bóg jest miłością.
Wielki post z Janem Pawłem II.
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Zapisu Ewangelii Łukasza dowiadujemy się, że dom Elżbiety napełnił się radością dzięki światu udzielonemu z wysoka. Pojmuje ona wielkość Maryi, która jest pełna łaski, a przez to błogosławiona między niewiastami, gdyż nosi w swoim łonie Jezusa, Zbawiciela świata. Wzrok nasz kierujemy ku tej, która uwierzyła. Maryja uwierzyła, że stanie się to, co jej było powiedziane od Pana. Jako dziewica zawierzyła Bogu, że pocznie i porodzi Syna, Syna Bożego. Akt wiary Maryi przypomina wiarę Abrahama, który u zaraniu Starego Przymierza uwierzył w Bogu. Oto wielkość i doskonałość wiary Maryi, przed którą Elżbieta wypowiada słowa podziwu, nazywając Maryję błogosławioną między niewiastami, wskazuje, iż zyskała ona błogosławieństwo dzięki wierze. Błogosławiona, która uwierzyła. Pełen zachwytu okrzyk Elżbiety jest dla nas wezwaniem, abyśmy umieli docenić to wszystko, co obecność Maryi wnosi w życie każdego wierzącego. Błagajmy ją wszyscy, aby wstawiała się za nami u swego Syna, wypraszając nam wiarę żywą, która z ziarnka gorczycznego staje się drzewem życia Bożego. Wiarę, która każdego dnia karmi się modlitwą, umacnia świętymi sakramentami i czerpie z bogactwa Ewangelii Chrystusowej. Wiarę mocną, która nie lęka się żadnych trudności, ani cierpień czy niepowodzeń, bo oparta jest na przekonaniu, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Wiarę dojrzałą, która współdziała z Kościołem Świętym w autentycznym budowaniu mistycznego ciała Chrystusa. Dziękujemy Ci, Maryjo, że nieustannie i niezawodnie kierujesz nas ku Chrystusowi. Czuwaj, Matko Syna Bożego, nad nami. Czuwaj nad naszą niewzruszoną wiernością Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu, tak jak to czyniłaś od zarania naszych dziejów. Broń tego narodu, który od 1000 lat idzie drogami Ewangelii. Spraw, abyśmy żyli, wzrastali i wytrwali w wierze do końca.
Po wielkopostnej refleksji Jana Pawła II przechodzimy do aktualności.
Benedykt XVI mianował biskupa Kazimierza Nycza metropolitą warszawskim. Nowy arcybiskup stolicy ma 57 lat. Dotychczas był ordynariuszem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Z księżmi tej diecezji udał się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, gdzie zastało go ogłoszenie nominacji.
Gdyby nie wiara w to, że to jest pragnienie Ojca Świętego, pragnienie Kościoła i de facto jest to wola Boża, to trudno by mi było powiedzieć tak na tę niepojętą, trudną dla mnie decyzję, dlatego że to nie jest tylko kwestia puszczenia Koszalina, do którego muszę powiedzieć, przez 3 lata się bardzo przywiązałem, tylko tego wyzwania, tego daru, który jest niewątpliwie wielki, ale dla mnie prostego, zwykłego biskupa bardzo niespodziewany i myślę, że trudny, dlatego że Warszawa ma swoją specyfikę, Warszawa ma swoją ważność. Warszawa jest miastem europejskim ze wszystkimi prądami kulturowymi, także tymi moralnie, czy społecznie, czy kulturowo może nie niebezpiecznymi, ale mającymi znaki zapytania. I wiem, że wchodzić w to wszystko jako ten, który ma prowadzić Kościół warszawski, nie jest prosty i nie jest łatwy. Po prostu z ogromną, prawdziwie nieukrywaną pokorą staję wobec tego wszystkiego i bardzo proszę moją decyzję warszawską o modlitwę mojej intencji.
Księże arcybiskupie, w okoliczności towarzyszące nominacji wpisała się także najnowsza historia naznaczona bolesnymi wydarzeniami. Co to dla księdza arcybiskupa oznacza?
Ja od początku uważałem, że z tą przeszłością trzeba się zmierzyć. Swoją i przeszłością księży i przeszłością Kościoła. Dlatego, że ta przeszłość mimo wszystko w całości jest przeszłością bohaterską. Natomiast nie może jej obalić, nie może jej pomniejszyć fakt, że wśród tego komunistycznego terroru, inwigilowania, łamania ludzi na różne sposoby, było jakaś tam liczba księży, którzy nie wyspostali tym wyzwaniom, które wymagały heroizmu, a czasem jakaś słabość czy jakieś uwikłanie sprawiło, że poddali się tej współpracy. Moje zdanie na tym jest proste. Trzeba te lekcje przejść spokojnie. Dla mnie lustracja jest po prostu oczyszczeniem Kościoła poprzez załatwienie sprawy według dokładnie memoriału, czy według warunków dobrej spowiedzi, gdzie wszystko się dokonuje w takim zakresie, w jakim te krzywdy były, jeśli były. I dlatego uważam, że do tego trzeba podejść spokojnie, nie można działać raptownie i myślę zastosować te zasady ewangeliczne. W przeciwnym wypadku będziemy żyli od nazwiska do nazwiska, od teczki do teczki, co byłoby bardzo dla Kościoła niedobre. Ja się bardzo zawsze bałem tego i boję, żeby nam nie sprowadzono takiej sytuacji, kiedy będzie się wydawało, że najważniejszą misją Kościoła jest problem oczyszczenia przeszłości. Trzeba to przejść spokojnie, natomiast cały czas głosić Ewangelię, uświęcać ludzi przez sakramenty święte, czynić miłość i nic więcej.
Biskup Kazimierz Nycz pochodzi ze starej wsi koło Oświęcimia. Święcenia kapłańskie przyjął w 1973 roku. 8 lat później doktoryzował się z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1988 roku Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym metropolity krakowskiego, a niespełna 3 lata temu ordynariuszem koszalińsko-kołobrzeskim.
Wspaniałą anagogią, czyli podnoszeniem ducha ku górze, nazwał papież zakończone dziś w Watykanie rekolekcje. W imieniu wszystkich ich uczestników wyraził wdzięczność rekolekcjoniście kardynałowi Giacomo Bifiemu.
We mszy świętej przed modlitwą eucharystyczną codziennie odpowiadamy na wezwanie w górę serca słowami wznosimy je do Pana. I obawiam się, że ta odpowiedź jest często bardziej rytualna, aniżeli egzystencjalna. Jednak ksiądz kardynał uczył nas w ciągu tego tygodnia rzeczywiście podnosić serca, iść w górę ku niewidzialnemu, ku prawdziwej rzeczywistości. Dał nam też klucz, by odpowiadać na wyzwania rzeczywistości codziennej. Chciałbym też podziękować za bardzo przenikliwe, precyzyjne diagnozy naszej dzisiejszej sytuacji. Przede wszystkim wdzięczny jestem za ukazanie, jak za licznymi zjawiskami naszych czasów, na pozór bardzo dalekimi od religii i Chrystusa, stoi pytanie, oczekiwanie, pragnienie, A jedyną prawdziwą odpowiedzią na to pragnienie, wszędzie obecne właśnie w naszych czasach, jest Chrystus.
Benedykt XVI podziękował też kardynałowi Biffiemu za pełen realizmu i humoru oraz bardzo konkretny sposób mówienia.
Miłość, jaką do Chrystusa i Kościoła żywił Paweł VI, przypomniał Benedykt XVI, spotykając się z przedstawicielami instytutu noszącego jego imię. Działający od ponad ćwierć wieku w Breszy Instytut Pawła VI zajmuje się badaniami nad życiem, myślą i działalnością tego wielkiego papieża. Owocem tego są liczne publikacje Instytutu, które ofiarowano Benedyktowi XVI na dzisiejszej audiencji.
Ze sługą Bożym Pawłem VI czuję się bardzo związany osobiście, ze względu na zaufanie, jakie mi okazał, mianując mnie arcybiskupem Monachium, a 3 miesiące później zaliczając mnie do kolegium kardynalskiego. Był to rok 1977. Paweł VI został powołany przez Bożą Opatrzność, by kierować Łodzią Piotrową w okresie historycznym, który naznaczyły liczne wyzwania i problemy.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Prawo muzułmańskie. Czym jest szariat? Prawo muzułmańskie, czyli po arabsku szariat, dosłownie ścieżka, jest zbiorem zasad i przepisów, które określają wierzenia, przekonania i postawy moralne wyznawców islamu oraz w sposób całościowy regulują ich działania w życiu indywidualnym i społecznym. Według tradycji muzułmańskiej twórcą i gwarantem trwałości oraz niezmienności szariatu jest Bóg. Ze względu na fakt, że źródłem prawa jest Koran i Sunna, uznaje się je za istotną część objawienia. Celem prawa, ustalonego przez Boga i przekazanego ludzkości za pośrednictwem proroków, najpełniej przez Mahometa, jest prowadzenie muzułmanów po właściwej drodze do Boga. W islamie nie ma rozdziału między prawem świeckim a religijnym. Dlatego prawo od samego początku stanowiło praktyczny aspekt religijnej i społecznej doktryny proroka. Prawa i obowiązki muzułmanina dzieli się na 2 kategorie. Ibada i mu'amalat. Ibada ma charakter wertykalny i dotyczy stosunków między Bogiem a człowiekiem, czyli kultu i oddawania czci Bogu we wszystkich aspektach ludzkiego życia. Mu'amalat natomiast zajmuje się sprawami ziemskimi, podejmując w wymiarze horyzontalnym problemy stosunków międzyludzkich. Podstawowym kryterium oceny postępowania człowieka w prawie muzułmańskim jest podział uczynków na 2 podstawowe grupy – dozwolone – halal i zakazane – haram. W dozwolonych wyróżnia się natomiast następujące kategorie – obowiązkowe, zalecane, dopuszczalne i tolerowane. Z prawem muzułmańskim związane jest wydawanie tzw. fatu, czyli opinii prawnych, ogłaszana na podstawie wiedzy prawniczej danej szkoły. Fatwa nie ma charakteru sankcji prawnej, lecz jest wyłącznie poradą, stanowiącą odpowiedź na konkretne pytanie sędziego. Teoretyczną odbudową konkretnych przepisów prawnych jest jurysprudencja, fikh, która dokonała systematyzacji prawa. Istnieją 4 podstawy muzułmańskiej spekulacji prawnej, do której należą Koran, Sunna, Idźma i Kijas. Idźma oznacza zgodną opinię uczonych muzułmańskich. Kijas to analogia polegająca na rozstrzyganiu kwestii prawnych przez porównywanie ich z wydarzeniami, które miały miejsce w przeszłości. Analogia stanowi metodę praktycznego działania prawników. Do czasu ukształtowania się teorii prawa podstawowym pojęciem spekulacji prawnej był tzw. ijtihad, czyli możliwości samodzielnego rozstrzygania kwestii prawnych. W IX wieku zakończył się w islamie rozwój prawa, a system prawny został opracowany przez szkoły prawnicze, tzw. madhhaby. W islamie sunnickim istnieją cztery główne szkoły tego typu, a mianowicie malikicka, hanaficka, szaficka i hanbalicka. Szkołę malikicką założył Malik ibn Anas z Medyny. Uważana jest ona za szkołę tradycjonalistyczną i rygorystyczną. Odrzuca osobistą opinię prawników. Największą popularność zyskała w Hiszpanii arabskiej, Afryce Północnej i Zachodniej oraz Indonezji. Twórcą szkoły hanafickiej był Abu Hanifa z Kufy, który podkreślał znaczenie osobistej opinii prawników, zasady analogii i preferencji. Cechą zwolenników tej najpopularniejszej szkoły jest pragmatyczne i racjonalistyczne podejście w rozwiązywaniu problemów jednostkowych oraz dostosowanie prawa do okoliczności. Hanafici zamieszkują Turcję, Azję Środkową i Indie. Szkoła szafiicka założona została przez Idrisa Asz-Szafiego z Gazy. Szkołę cechuje ograniczenie samodzielnej działalności prawników w zakresie tworzenia prawa. Popularna jest w Arabii Południowej, Egipcie, Indonezji i Afryce Wschodniej. Natomiast twórcą szkoły hanbalickiej był Ibn Hanbal z Bagdadu. Cechą charakterystyczną tej szkoły jest konserwatyzm i rygoryzm w stosowaniu przepisów koranicznych i tradycji proroka. Szkoła jest popularna wśród ruchów fundamentalistycznych, obowiązuje w Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Podstawową szkołą prawną szyitów imamickich, a więc tych, którzy uznają 12 imamów, jest szkoła dżafarycka. Jej założycielem był Dżafar as-Siddiq. Zwolennicy tej szkoły za źródła prawa uważają tak zwane habary, czyli przekazy dotyczące imamów szyickich oraz usul, to znaczy teoretyczne rozważania dotyczące zasad prawa. Cechą charakterystyczną dżafarytów jest uznanie tylko najczystszych hadisów, to jest takich, które pochodzą od członków rodu proroka. Główne różnice między poszczególnymi szkołami dotyczą metod, jakie należy stosować przy odwoływaniu się do głównych zasad tworzenia prawa. Powstanie szkół oznaczało ukształtowanie prawa muzułmańskiego, a w konsekwencji zamknięcie bram ijtihadu i zastąpienie go naśladownictwem, tak zwanym taklidem. W praktyce oznaczało to, że nie wolno było niezależnie i bezpośrednio sięgać do Koranu i Sunny, lecz trzeba było korzystać z ich interpretacji dokonanych przez poszczególne szkoły prawnicze. Środowiska krytykujące naśladownictwo dopatrują się w nim intelektualnego ograniczenia i kulturowej stagnacji muzułmanów. Krytyka przeciwników naśladownictwa skierowana była przede wszystkim na przywódców religijnych, którzy bezkrytycznie przyjmowali tradycje minionych pokoleń bez dokonywania weryfikacji, czy jest ona zgodna z Koranem i Sunną. Dążenie do reform obrało dwa kierunki, fundamentalistyczny i modernistyczny. Elementem łączącym jest powrót do pierwotnego islamu na drodze oczyszczenia z wielowiekowych naleciałości i uwolnienie z więzów tradycji. Tam, gdzie ten proces łączy się z przesłankami racjonalizmu i liberalizmu, przybiera on formę modernistyczną. Natomiast w przypadku odrzucenia tych elementów staje się fundamentalizmem.
Radio Watykańskie. Rubryką ojca Adama Wąsa, werbisty wobec islamu, kończymy nasz sobotni magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.